Wielkopolska dla Ciebie. Sponsorem relacji jest gmina Kościan. Tu warto mieszkać, pracować i działać.
Z Nielęgowa przejechaliśmy do Gryżyny, to naprawdę niedaleko, dosłownie 5 minut samochodem i jesteśmy już w neogotyckim kościele świętej Barbary, który mieści się właśnie w Gryżynie. Z nami kolejni goście, ksiądz Stanisław Tokarski, szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Jest z nami także dr Emilian Prałat.
Dzień dobry Państwu.
No i właśnie, jeżeli chodzi o Gryżynę, to w zeszłym roku odwiedzaliśmy tutaj to miejsce i byliśmy pod ogromnym wrażeniem kościoła, który mieści się w sumie nieopodal, bo to kamienne ruiny, które też cieszą się ostatnio z roku na rok coraz większą popularnością, jeżeli chodzi o turystów, no bo wygląda to magicznie, ale neogotycki kościół właśnie świętej Barbary też jest bogaty w ogromną i ciekawą historię, plus, no trzeba przyznać, jak na tutejsze warunki jest on imponujący, to chyba największy kościół w całej okolicy.
Neogotycki? Tak. A tytuł świętej Barbary. Jak on powstał? Trudno może tak bezpośrednio powiedzieć, ale jest tutaj łączność ze świętym Stanisławem Kostką. Barbara i święty Stanisław mają wspólne cechy oddania się Matce Bożej i takiego zawierzenia. Święta Barbara była też czczona jako patronka dobrej śmierci i Stanisław Kostka, mając tam swój bardzo duży, taką dużą zapaść na zdrowiu, prosił o łaskę, ponieważ pastor ewangelicki nie dopuścił do tego, żeby ksiądz katolicki udzielił mu komunii świętej czy nawet wiatyku. Święta Barbara podaje mu wtedy komunię świętą. Stąd właśnie taka pewna symbioza, bo Racot został wydzielony z parafii gryżyńskiej 50 dokładnie lat temu. Po 50 latach pojawia się teraz wersja z powrotu ze względu na brak powołań. Znowu połączono te dwie parafie, ale już jako niezależne parafie łączono.
Czyli historia zatoczyła koło, tak, jeżeli chodzi o Gryżynę. Ale z Gryżyną jest związana także historia rodu von Lossow. No i właśnie tu, jako badacz Gryżyny, wiesz o tej rodzinie, podejrzewam, najwięcej. Jaka jest historia tej rodziny i jakie także znaczenie miała dla tego, co dzieje się tutaj i co możemy zobaczyć obecnie w Gryżynie i okolicach?
Rodzina Lossow, a w zasadzie von Lossow, to jedna ze starszych rodzin związanych z Wielkopolską. Dodajmy tylko, że w dwudziestoleciu międzywojennym to była rodzina leżąca do piątki najbogatszych rodzin ziemiańskich w całej Polsce. Natomiast historia rodziny jest oczywiście o wiele starsza. Korzenie to Serbo-Łużyce. Rodzina stamtąd się wywodzi. W XVI wieku pojawiają się w Wielkopolsce i od tego czasu faktycznie zasiedlają tereny ziemi kościańskiej.
Jak znaleźli się w Wielkopolsce?
Bardzo praktyczne rozwiązanie. Był majątek do kupienia, była ziemia, w związku z czym mając możliwości finansowe zainwestowali, tak pozostali. W Gryżynie pojawiają się w 1835 roku, kiedy kupują te dobra, ten majątek od rodziny Zakrzewskich. Przy kościele też znajduje się nagrobek rodziny Zakrzewskich i faktycznie Lossowowie do 1939 roku są właścicielami majątku w Gryżynie. Z nimi też związana jest budowa obecnego kościoła, bo dodajmy wcześniej, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, stał kościół z wieku XVII. Natomiast lata 80. wieku XIX to pożar, który powoduje, że ten wcześniejszy kościół jest w opłakanym stanie. No i Lossowowie decydują się na wybór Aleksisa Langera, architekta z Wrocławia, któremu powierzyli zaprojektowanie tego kościoła. I tu od razu trzeba dodać, że mamy do czynienia z pewnym ewenementem, bo Langer to był twórca wielkich kościołów Dolnego Śląska. Zaprojektował również i startował w konkursie na budowę kościoła pamięci w Wiedniu. Ostatecznie nie wygrał konkursu, ale uzyskał wyróżnienie. To spowodowało, że zyskał niebywałą sławę. Ale w pewnym momencie we Wrocławiu katastrofa budowlana, Langer traci zlecenia. Przyjeżdża do Wielkopolski i pozostawia tutaj szereg około 20 kościołów. Kościół w Gryżynie jest przedostatnim, jaki na terenie Wielkopolski wybudował. Rozpoczął go w 1887. Rok później kościół już stał. I co ciekawe, Langer zaprojektował nie tylko bryłę budynku, ale również całe wyposażenie. ołtarze, konfesjonały, ławki, rzeźby, witraże i również sam prospekt organowy.
Czyli to było tak naprawdę bardzo kompleksowe zamówienie i realizacja.
I bardzo kosztowne, od razu dodajmy.
Zwłaszcza, że to powstawało tylko w rok. Trudno sobie to teraz wyobrazić, nawet w obecnych czasach.
Dokładnie. Rodzina von Lossow miała obowiązek jako kolatorzy, fundatorzy opłacić 70% kosztów związanych z budową kościoła, więc to była spora suma do wydania, ale co zarazem świadczy o zamożności tej rodziny. A dodajmy, w późniejszym czasie Aleksander von Lossow, jeden z ostatnich właścicieli, wybitna postać walcząca między innymi w czasie II wojny światowej, biorąca udział w bitwie nad Bzurą, wyjątkowa postać, bardzo zasłużona dla tego regionu, wcześniej związany z 15. Pułkiem Ułanów. Także postać wyjątkowa, zapomniana troszeczkę, a co ciekawe, wywodząca się właśnie tutaj z Grzyny, z tego terenu.
A jeżeli chodzi o te kościoły, które powstawały z rąk jednego architekta, to one mają pewne cechy wspólne, czy się od siebie znacząco różnią?
Mają zdecydowanie wspólne. Tutaj dodam, że w promieniu 10 kilometrów mamy 3 kościoły Langera. Niedaleko i pierwszy przebudowany w Wonieściu pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, drugi w kolei kościół w Grzynie i trzeci, ostatni, świętego Andrzeja w Wyskoci. Grzyna była taką ostatnią przymiarką do kościoła w Wyskoci. Charakterystycznym elementem dla Langera były wysokie kościoły halowe najczęściej, ze świetnie opracowanym detalem ceglanym, imitującym służki, łuki i co istotne, na wyboczne, które są łączone tym charakterystycznym takim prześwitem, który tworzy taką pajęczynową prawie że strukturę. Grzyna była dobrą przymiarką do Wyskoci. Wyskoć jest zdecydowanie najlepszym dziełem Langera, jeżeli chodzi o te małe wiejskie kościółki, ale nie byłoby tak kompleksowej realizacji, gdyby nie właśnie doświadczenia związane z Grzyną.
My przed chwilą jeszcze byliśmy na wieży, tam gdzie dzwonnik codziennie musiał kilka razy dziennie jednak wykonywać ciężką pracę. Ta wieża też jest imponująca, bo ma powyżej 20 metrów.
O, nawet więcej. 32 metry z krzyżem łącznie. To jest wysokość niebywała. Mamy kłopoty tutaj później z wiatrem i huraganami, które zrywają nam powierzchnie dachowe, blachę. No i szukamy właśnie jakiegoś dojazdu też wtedy i różnych dźwigów. Technika trochę przychodzi nam z pomocą, ale koszt takiej krótkiej naprawy, 4 godziny, to 5000 zł. To tak dla ciekawości finansowej.
Teraz znajdujemy się na chórze i tutaj możemy mówić o właściwie nowości, która pojawiła się w tym kościele, chociaż no, tak naprawdę tutaj wcześniej była. Mówimy o organach, które dosłownie niedawno były zrekonstruowane i tu można mówić o pewnym sukcesie.
Niewątpliwie tak. 50 lat czekały na taki generalny remont. No i zachowanie tego zabytku już teraz naprawdę chyba na następne półwiecze, bo zrobił to Jakub Mizera, bardzo sympatyczny, godny polecenia, sumienny, pracowity, dokładny niezmiernie. No i też w znaczeniu takim wykonania to rzeczywiście terminowy.
Widzimy, że tutaj jest jeden manuał, mamy 12 dźwięków. Ksiądz jest w stanie zaprezentować nam możliwości tego instrumentu?
No nie jestem w stanie, bo to, co umiem, to się nie nadaje na publiczną ekspozycję.
No ale sprawdźmy w takim razie, jak brzmią. Ja spróbuję tutaj chociaż jeden akord fałszujący wykonać. Teraz było słychać? Nie wiem, czy było słychać, może jeszcze... Faktycznie tych dźwięków jest tutaj sporo. Ale mówimy także o witrażach, które się pojawiły tutaj, znaczy pojawiły, one były, ale w zupełnie innej formie, jak to wyglądało wcześniej.
126 lat miały tamte, aż dziw, że się utrzymały. Może dlatego, że też szprosy, one są niewielkie i dlatego te żelazne, że cięże one je utrzymywały. Kiedy Piotr Janek je demontował, to tak jak z jajkiem, bo się rozsypywały w rękach. No to był czas już najwyższy. No poprzednicy bali się, ponieważ koszt planowany dzisiaj to jest 260 tysięcy. Zyskaliśmy pewnym sposobem takim technicznym, pozyskaliśmy na połowę ze sprzedaży działki i to stworzyło pewną taką możliwość i odwagę, żeby ruszyć to dzieło.
No ale to muszę mówić o ogromnym szczęściu, że udało się je zachować w takiej formie, w jakiej one tak naprawdę występowały wcześniej. To nie są współczesne witraże, tylko one faktycznie wyglądały tak 100 lat temu.
Tak. Technicznie to może Emilian będzie tutaj lepszy, pokaże. To jest faktura sitodrukiem, wypalana później w piecu do 600 stopni i w ten sposób zakonserwowana. Myślę, że teraz, gdy ma szybę zewnętrzną, która chroni akustycznie i termicznie, prawda, to te witraże przynajmniej te następne dwa wieki wytrzymają w takiej klasycznej formie światła, które ten kolorowe szkło ma przepuszczać do środka.
Odwiedzając Grażynę, oprócz odwiedzania kościoła świętego Marcina, właśnie zaglądamy do kościoła świętej Barbary, tu w razie czego są także organizowane oprowadzania. My byliśmy na wieży, ale nie tylko, i w razie czego warto śledzić w internecie informacje na ten temat, czy trzeba odezwać się do ciebie bezpośrednio?
Różnie. W zależności od sezonu, nie ma co ukrywać, są częstsze lub rzadsze możliwości zwiedzania tego kościoła, ale staramy się dosyć regularnie, tak aby był udostępniany. W każdym razie zawsze można się odezwać czy do księdza Stanisława, czy do mnie. Na pewno miejsce będzie otwarte, będzie udostępnione, odkryje swoje tajemnice. Piwnic nie mamy ani krypt, ale na sklepienia bardzo chętnie możemy zabrać, oprowadzić, poprzeszkadzać trochę nietoperzom, które również tam się skrywają.
No
i posłuchać tych wspaniałych organów z 1889 roku.
W takim razie serdecznie zapraszamy, a zapraszali także nasi goście. Ksiądz Stanisław Tokarski, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
I doktor Emilian Prałat, bardzo dziękuję.
Dziękuję i zapraszamy do Grażyny.
A my już za godzinę usłyszymy się z plaży w Nowym Dębcu.
Wielkopolska dla Ciebie. Sponsorem relacji jest gmina Kościan. Tu warto mieszkać, pracować i działać.